Ledwo co skończyłyśmy nagrywać nasz cykl Dzisiaj w Polsce, poświęcony możliwościom i perspektywom rozwoju sztucznej inteligencji w naszym kraju, a jakby na zawołanie Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło powołanie Rady do spraw AI, czyli po raz kolejny okazało się, że to życie pisze najlepsze scenariusze.
Tyle, że sama Rada, jej powstanie, a także jej inicjator budzą wiele pytań i wątpliwości. I zamiast wielkiego sukcesu, choćby wizerunkowego, resort i minister Krzysztof Gawkowski mają raczej znikome powody do zadowolenia.
Na czele Rady stanął Milon Miloniuk, młody przedsiębiorca, który od 10 lat prowadzi biznes w Azji, czyli głównie w Chinach. W Polsce szerzej zaistniał jesienią ubiegłego roku, gdy znienacka ogłosił rozpoczęcie razem z resortem cyfryzacji, jeszcze pod poprzednim kierownictwem oczywiście, pilotażowego programu nauki kodowania w 3 gminach, a później inicjacją programu Koduj z papieżem. Tak, tak, dobrze słyszycie. Z papieżem.
Na pierwszy rzut oka jego historia jest jak z podręcznika startupowego sukcesu. Młody chłopak wyrywa się z reklamowej korporacji, by realizować marzenie o własnej firmie. Wyjeżdża do Chin, pokonuje wszystkie rzucone mu przez los kłody, by jego spółka wreszcie osiągnęła wycenę 2 miliardów złotych, a wszystko dzięki temu, że zdobyła, i tutaj cytat, ponad miliard użytkowników w ponad 20 milionach lokalizacji. Koniec cytatu. Potem wraca do Polski, by pomóc swojemu krajowi pchnąć go na ścieżkę przyspieszającą rozwój AI.
Brzmi jak gotowy scenariusz na serial. Tyle, że za dużo już było takich startupowych historii godnych seriali, które ujawniały, że jej główni bohaterowie no niekoniecznie są tacy bardzo bohaterscy.
Tym bardziej, że ktokolwiek by się za taki scenariusz na podstawie losów Miloniuka i jego firmy Kosmos AI zabrał, to szybko trafiłby na kosmiczne wręcz problemy z weryfikacją faktów.
Jak naprawdę rozwija się jego biznes w Chinach? Czym faktycznie się tak naprawdę zajmuje? Jaki on i jego rada będą mieli wpływ na rozwój sztucznej inteligencji w Polsce? Dlaczego wicepremier Gawkowski powołał radę zorganizowaną przez, no jakby nie było, prywatną osobę, skoro ma na podorędziu jakieś, taka bagatela, 400 osób, 400 ekspertów z grupy roboczej do spraw AI? I w końcu, dlaczego człowiek łączony z chińskimi narracjami tak nagle pojawia się na skraju polskiej polityki?
Czyli w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, kim jest Milon Miloniuk. Spróbujemy odpowiedzieć, skąd się wziął, co lub kto za nim stoi, czy może mieć jakąś ukrytą agendę i dlaczego cały polski światek startupów technologicznych od tygodni z coraz większą konsternacją patrzy na szaloną karierę Kosmos AI.
Ale dzisiejszy odcinek to więcej niż opowieść o tajemniczym biznesmenie. To przede wszystkim analiza tego, jak techoptymistyczny solucjonizm wciąż robi wrażenie na politykach, ale niekoniecznie już na analitykach, ekspertach i zwykłych zjadaczach technologii. W podcaście Tech Story witają
Joanna Sosnowska, redaktor prowadząca projekt Jutronauci w Gazecie Wyborczej.
Oraz Sylwia Czubkowska.
Tech Storie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech Storie.
Jednak zanim przejdziemy do konkretów, tradycyjnie mamy dla Was prośbę. Jeżeli cenicie nasz podcast, to zasubskrybujcie go i ocencie. Każda z tych czynności to jasny sygnał dla algorytmów platform podcastowych, że to, co robimy, jest wartościowe i że warto go polecać nowym słuchaczom.
Wiesz co, przyznam się, że nie spodziewam się, że tak szybko nastąpi epilog do naszego cyklu Dzisiaj w Polsce. Jak Państwo zapewne pamiętacie, oczywiście, jeżeli przesłuchaliście wszystkie 3 odcinki, to w poprzednim odcinku, tym trzecim, analizowałyśmy największe bolączki polskiego rynku nauki i technologii, wskazywałyśmy jednocześnie dobre praktyki zagranicy. I proszę, jak na zawołanie. Rząd powołał Radę do spraw AI i to z jednym z bohaterów naszego drugiego odcinka, czyli Tomaszem Czajką, wielokrotnym mistrzem świata w programowaniu, byłym pracownikiem SpaceX.
Rada składa się z twórców i naukowców związanych z rozwiązaniami AI. Zasiadają w niej Kamila Staryga. Ona wcześniej pracowała w Google X, obecnie jest w startupie Rita Health. Doktor Agnieszka Mikołajczyk-Bareła, ona jest inżynierką z firmy Chaptr. Na Politechnice Gdańskiej zajmuje się wyjaśnialnością AI. Doktor habilitowany Marek Cygan, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, współzałożyciel firmy łączącej AI i robotykę No Magic. Wspomniany Tomek Czajka oraz Karol Kurach, który kiedyś pracował w Kosmos AI i Google Brain, a teraz jest w Stealth Trading Group.
Na czele zaś stoi Szymon Miron Mironiuk, założyciel i prezes firmy Kosmos AI, która zajmuje się szeroko pojętą analityką dla luksusowych sklepów stacjonarnych w Chinach i w innych państwach Azji.
I o tej grupie i jej powołaniu wspominałyśmy tak przelotnie w trzecim odcinku naszego cyklu, który nagrywałyśmy, kiedy ta grupa jeszcze była w planach, jeszcze nie była ogłoszona, a minister Gawkowski, którego o nią pytałyśmy, nie chciał nam zdradzić szczegółów dotyczących jej członków. Potwierdził nam jedynie, że na czele będzie stał właśnie Mironiuk.
Ale gdy minister starał się zachować trochę tajemnicy i niespodzianki na konferencję prasową, która była zwołana 29 stycznia, to agencja prasowa Big Picture, i jeszcze dzisiaj do niej wrócimy, obsługująca Miluniuka nie była aż tak wstrzemięźliwa. 25 stycznia zaczęła obdzwaniać dziennikarzy, zapraszać do resortu cyfryzacji i podawać pełen skład grupy. No, tym samym wicepremierowi jakby odebrano szansę na zaskoczenie czymś mediów. I to jest naprawdę, wiecie państwo, może trzeba tak wytłumaczyć kuchnię. Nie jest normą, że agencje PR obsługujące prywatne firmy czy biznesmenów wykonują takie zadania za biura prasowe resortów albo jakichś urzędów państwowych.
No i faktycznie zdradzają główną atrakcję konferencji. To też nie jest najczęstsze. No i oprócz tego zaskoczenia, zaskoczenie dotknęło jeszcze wiceministra Michała Gramatykę. On będzie odpowiedzialny za prowadzenie tej grupy, a członków Rady do Spraw AI poznał taram-taram w dniu konferencji. Jak to możliwe, jeszcze do tego przejdziemy.
Przede wszystkim jednak obserwatorów rynku sztucznej inteligencji w Polsce zaskoczył sam skład grupy, bo mimo iż jej członkowie to w większości znani, uznani ludzie od AI, to szybki przegląd ich karier spowodował, że masowo zaczęto zadawać sobie pytania. No dobra, ale to sami wdrożeniowcy. Czemu tam nie ma nikogo od etyki AI? Nie ma naukowców niezwiązanych z żadnym biznesem, takich skupionych na pracy na uczelniach. Prawników, nie ma filozofów, nie ma nawet ludzi z NGO-sów. Czyli wszystkich tych ekspertów, którzy mogliby zadbać o to, by te trudne tematy z bezpieczną, etyczną i inkluzywną sztuczną inteligencją, o których mówiłyśmy chociażby w odcinku pod tytułem Halucynacje, faktycznie były wzięte pod uwagę.
Co prawda ministerstwo zapewnia, że skład grupy nazwanej AI dla Polski nie jest jeszcze zamknięty, ale dobre pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz i wcale nie stało się nim to powtarzane jak mantra przez Miluniuka zapewnienie, że Polska ma szansę na trafienie do top 10 państw świata dzięki rozwojowi AI.
Za to na politykach znakomite pierwsze wrażenie musiał zrobić sam Miluniuk, który stoi na czele tej rady, tak jak wspominałyśmy. To jest młody jeszcze wciąż przedsiębiorca, ma 34 lata, ale już ma za sobą całkiem błyskotliwą karierę, tyle że nie w branży informatycznej, a w branży reklamowej. Po tej karierze, jakieś 10 lat temu, zaczął prowadzić startup w Azji, który od zeszłego roku wyceniany jest na 500 milionów dolarów, czyli tak circa about 2 miliardy złotych. To oczywiście pozwoliło niektórym w Polsce szybko okrzyknąć go miliarderem. Chociaż tak naprawdę, pamiętajmy, wycena firmy nie ma nic wspólnego ze stanem konta prezesa tej firmy.
Natomiast Miluniuk w ubiegłym roku przebojem wtargnął do głównego nurtu polskiego świata technologii. Najpierw, gdy podczas swojego wystąpienia na konferencji Impact 2023 prowokująco wykorzystał AI, bo kazał wygenerowanemu głosowi ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego odczytać słowa, i to jest cytat, Donald Tusk będzie świetnym premierem, będę na niego głosował.
I wtedy się zaczęło. Media po prostu zaczęły się szalenie rozpisywać o tej prowokacji, przedstawiając przy okazji młodego, ambitnego przedsiębiorcę, którego firma, w cudzysłowie, podbija Azję. No, Miluniuk trafił na okładkę Forbesa, choć po licznych wpadkach tego magazynu z wychwalaniem kolejnych biznesmenów, których firmy z hukiem upadały, raczej nie jest to specjalnie dużą rekomendacją.
A to tak naprawdę był dopiero początek jego marszu przez media i takie polityczne relacje, ale zanim im się bliżej przyjrzymy, to najpierw może opowiedzmy o tym, co wiemy o Cosmos AI, o początkach tej firmy w Chinach i o samym Miluniuku, który w ubiegłym roku, no naprawdę, objawił się nam jako takie, trochę takie cudne dziecko technologii, trochę jak taki syn marnotrawny.
Tak jak wspominałyśmy już, to jest młody wciąż biznesmen. On się urodził w 89 roku we Wrocławiu. Jeszcze przed wyjazdem z Polski miał za sobą obiecującą karierę w reklamie. Zaczął pracować w niej w 2009 roku, czyli jako 20-latek. A zaczynał od agencji reklamowej DDB i szybko zaczął być naprawdę na tym rynku rozpoznawalny i ceniony. Jednak ewidentnie marzył o czymś więcej niż sprzedawanie cudzych produktów, więc w 2014 roku rzucił pracę w agencji, założył własną spółkę Cosmos, wtedy jeszcze bez AI, i wyjechał rozwijać ją w Chinach.
Ja bym się tutaj na chwilę zatrzymała, bo musimy wyjaśnić, co w zasadzie robi ta spółka i czemu robi to w Chinach. W największym uproszczeniu, Cosmos dostarcza sklepom fizycznym, na przykład takim w galeriach handlowych, informacji o tym, co i jak kupują ich klienci. Informacji o tym, co kupują, a także przewidywania tego, jak mogą się w przyszłości zachowywać. Czyli robi taką analitykę dla handlu offline. Bo w handlu online każdy właściciel sklepu wie, ile osób go odwiedziło, ile osób coś kupiło, ile tylko się rozglądało, skąd przyszli, jakie reklamy widzieli, na którym etapie zakupów odpadli, jaka jest demografia poszczególnych grup klientów. To wszystko można zmierzyć w internecie, natomiast w świecie rzeczywistym jest to naprawdę bardzo trudne. No chyba, że w sklepach będą małe urządzenia, tak zwane beacony, które wysyłają informacje do naszych smartfonów, co może dawać podstawy analityki. Przypominam, że to mówimy o tym 2014 roku.
Tak, czyli dekadzie temu. Może pamiętacie, ale właśnie tą dekadę temu beacony były bardzo gorącym tematem na naszej szczególnie scenie technologicznej polskiej. W rozwój beaconów inwestowały kolejne firmy i twierdziły nawet, że Polska ma szansę na zostanie doliną beaconową. Jak z tym wyszło? No to raczej wszyscy wiemy. Zatrzęsienia beaconów w sklepach polskich nie ma.
I świetnie w zasadzie nie,
nie ma. I świetnie ilustruje tak naprawdę tą historię sprzed dekady. Historia Adama Jesionkiewicza, z którym rozmawialiśmy hen, bo w pierwszym odcinku naszego podcastu, który tak naprawdę jest bardzo aktualny w obrębie tego, o czym dzisiaj mówimy. Bo był to odcinek o tym, jak to techsolucjonizm jednak, w taki powszechny techsolucjonizm zaczął już odchodzić do lamusa. Jesionkiewicz, który, no cóż, beacony dużo czasu i wysiłku zainwestował, zamienił je jednak na taki dosyć tradycyjny e-commerce polegający na produkcji i sprzedaży rzeczywiście pięknych i bardzo profesjonalnych, ale po prostu ilustracji związanych, no to też taka paralela do dzisiejszego tematu, z kosmosem.
Tylko, że widzisz, nawet te 10 lat temu opieranie biznesu na beaconach i tak było karkołomne, bo do połączenia z tym małym urządzeniem potrzebny jest włączony Bluetooth, a wtedy inteligentne akcesoria w rodzaju bezprzewodowych słuchawek, czy nawet smartwatchy nie były aż tak rozpowszechnione jak dzisiaj, więc ludzie w większości ten Bluetooth mieli wyłączony, choćby po to, żeby oszczędzać baterię. Zatem firma Miloniuka dość szybko zdała sobie sprawę z tego, że na beaconach daleko nie zajadą, ale rezygnacja z beaconów nie położyła samego pomysłu na biznes, no bo przecież dane o przepływach klientów można czerpać także z innych źródeł.
No to pytanie jeszcze, z jakich źródeł?
Tak, i tutaj dochodzimy do kluczowego pytania, czyli dlaczego Miloniuk zaczął rozwijać swój biznes w Chinach, a nie w Europie? No, prawdopodobnie chodziło o to, że w Chinach przepisy chroniące prywatność użytkowników są po prostu mniej restrykcyjne niż w Europie czy w innych częściach świata, o czym opowiadał nam Wadim Makarenko, dyrektor badań sektorów cyfrowych w firmie Statista w Hamburgu, a wcześniej wieloletni dziennikarz i redaktor Gazety Wyborczej, który przy okazji przez kilka dobrych lat był naszym szefem.
Aż go pozdrawiamy. Oczywiście.
Chiny to nie jest też taki to nie jest taki wybór od czapy. To za tym wyborem stoi, znaczy nawet nie od czapy, tylko chodzi mi o to, że to jest głębszy wybór niż tylko wielkość rynku. O, to chciałem powiedzieć, bo jak mówimy, że ktoś pojechał do Chin robić biznes, to myślimy prawdopodobnie w pierwszej kolejności o tym, że ta osoba pojechała na duży rynek, a w tym przypadku tego biznesu ważne jest nie tylko to, że rynek jest duży, ale też to, w jakim stopniu te dane dotyczące ruchu poszczególnych użytkowników są łatwe do zdobycia, bo w Chinach to nie ma RODO. Tam jest, to jest w ogóle dużo prostszy świat pod tym względem, prawda? Śledzenie użytkownika, czy to robi rząd, czy robi korporacja, tam jest czymś dużo bardziej naturalnym niż w Unii Europejskiej. W związku z tym robienie takiego interesu pod tytułem cookies dla, czyli te ciasteczka, pliki ciasteczkowe dla tych rzeczywistych, faktycznych sklepów, no to tam jest dużo łatwiejsze, prawda? Ja pamiętam, jak Miron mi opowiadał o pierwszych metodach pozyskiwania tych danych, że te dane się pozyskiwało między innymi od operatorów dużych, otwartych sieci Wi-Fi w centrach handlowych, sklepach tam i tak dalej. Tak? Okazuje się, że mnóstwo ludzi ma włączone i Bluetooth, i lokalizację, i sieć Wi-Fi i po prostu łączy się z siecią tam, gdzie może, więc jak człowiek się łączy z publiczną siecią Wi-Fi, to zostawia jakiś swój identyfikator, następnie po prostu ci operatorzy Wi-Fi robią z tych danych użytek. No i w Chinach po prostu te dane były stosunkowo łatwe do zdobycia i nie trzeba było wcale naruszać prawa, żeby te dane agregować.
No i to luźniejsze podejście do prywatności dało kosmosowi szanse na rozwój. Choć, jak wspomina sam Miloniuk, początki rozwijania biznesu w kraju na końcu świata nie należały do najłatwiejszych.
Koszmar. Nie życzę najgorszemu wrogowi, których nie mam. Ale myślę, że to nie była sama kwestia Chin, tylko poziom moich umiejętności versus ambicji. Myślę, że gdybym był w innych krajach, też byłoby trudno, bo ja po prostu byłem dzieckiem. Miałem 24 lata, byłem bardzo arogancki. Myślałem, że jadłem wszystkie rozumy, a tak naprawdę wiedziałem. I no, czasami trzeba się nauczyć na własnych błędach. Nie byłem wystarczająco mądry, żeby słuchać innych. Nauczyłem się tego później. To, co było najważniejsze, to ten moment, kiedy zrozumiałem, że niczego nie da się zrobić samemu. Sukces to jest gra zespołowa. To nie było dla mnie oczywiste wtedy. W momencie, jak to zrozumiałem i zacząłem wykonywać bardzo duży wysiłek, żeby zatrudniać najlepszych ludzi, utrzymywać najlepszych ludzi, bo to jest równie trudne, to wszystko zaczęło się układać. Pamiętam, jak dostaliśmy moi szefowie z DDB, jak odszedłem, zainwestowali pierwsze pieniądze. Nie powiem kwoty, ale to jest śmieszna kwota. Teraz o tym myśląc, ja myślałem, że to jest strasznie dużo pieniędzy, już nigdy, strasznie naiwny byłem, bym się urodził dzień wcześniej. Myślałem, że już nigdy więcej nie będziemy zbierać pieniędzy. Miałem oszczędności przygotowane na 3 lata, bo wiedziałem, że nie będę mógł dostawać pensji, bo inwestorzy tego nie cierpią, że dają pieniądze, żeby sobie zapłacić pensję. Te pieniądze bardzo szybko się skończyły. Zespół mnie opuścił, bo nic nie działało, nie mieliśmy żadnych klientów. To była katastrofa i wtedy musiałem, i to jest taki najgorszy moment w życiu startupów, nie znam statystyk, ale wyobrażam sobie, że wtedy umiera ich najwięcej, bo trudno jest dostać te kolejne pieniądze, że się nie dowiozło tego, co się obiecało na początku. No i wtedy musiałem włożyć wszystkie pieniądze. No i po chwili jakimś magicznym sposobem nagle wszystko zaczęło się układać. No później oczywiście znowu wszystko było nie tak.
No tak, Asia, bo ty rozmawiałaś z Miruniukiem, nagrywałaś go tutaj. Powiedz mi, jak on zrobił w ogóle na tobie wrażenie?
Bardzo zafiksowany na swoim przekazie. Nie zawsze słuchał pytań, bardziej był skupiony na tym,
co chciał powiedzieć.
Na tym przekazie, który chciał, żeby trafił do mediów. Bardzo młody. Czasem się otwierał.
Aż za bardzo, bo jak słuchałam całego nagrania, to parę rzeczy, które powiedział, były takie, jakby go ktoś nie dopilnował i nie przeszkolił dobrze.
Troszkę, ale tak jako człowiek interesujący.
Mimo tych wpadek właśnie z niektórymi szczegółami ze swojego życia, tak ogólnie się bardzo pilnował, nie?
Tak. Tak, no.
Ale mimo wszystko, wiesz, jak słuchałam jego nagrania i szczególnie tego opowieści o początkach kosmosu, to rzeczywiście historia trochę serialowa. Pierwszy, może drugi sezon Silicon Valley, który wciąż Państwu bardzo polecamy. To jest taka opowieść w ustach Miruniuka o firmie, która rosła. Nagle się zmieniał jej model biznesowy, bo te bikony odeszły w niepamięć i w Europie, i w Chinach. A kosmos zaczął czerpać właśnie dane z nowych źródeł. I jakie to są źródła? Mimo rozmowy z Miruniukiem, mimo tego, że żeśmy naprawdę przejrzały dużo materiałów o tej firmie, to wciąż nie do końca wiadomo. On mówił tylko o zanonimizowanych danych geolokalizacyjnych, które pochodzą z aplikacji mobilnych. Jest bardzo ogólne tak naprawdę. Czyli prawdopodobnie chodzi o dane od brokerów danych.
Między innymi. Tam pewnie są jeszcze jakieś inne źródła. Właśnie to, o czym Wadim wspominał, czyli dane pochodzące od dostawców sieci bezprzewodowych. Pewnie jeszcze jakieś inne. No generalnie to nam pokazuje, dlaczego łatwiej jest taki biznes rozwijać w państwach, w których ta ochrona danych prywatności. Tak. Tak.
Powiedzmy sobie w skrócie, tak. I tam doszły nowe narzędzia, prawda, ostatnio do tej analityki.
Tak, doszły nowe narzędzia, bo teraz właśnie oprócz tego, że jest taka platforma dla sklepów fizycznych, to Kosmos już AI stworzył aplikację, która nazywa się KaiKai, która łączy takie zakupy i kryptowalutę.
Ale może by lepiej zrozumieć, na czym polega ta aplikacja KaiKai, to puścimy Państwu fragment spotu reklamowego, który można znaleźć na YouTubie. No oczywiście w podcaście usłyszycie Państwo tylko głos, ale polecamy też zajrzeć do nas na Instagram, gdzie podlinkujemy nagranie YouTube'owe, bo w tym nagraniu występuje sam prezes Miruniuk.
Tak, to ja puszczam.
No i jest tłumaczenie również tego tekstu, który jest tam wyśpiewywany przez bohaterów spotu i zasadniczo jest tak kaj, kaj, kupuj, kupuj taniej, nie? Coś w tym stylu, tak?
Tak, tak.
Jakby ci się nie wbiło w głowę, że chodzi o to, żeby kupować na KaiKai, to sobie przypomnisz o pipi.
To jest bardzo dobre porównanie, ale co więcej, ja jestem w stanie absolutnie uwierzyć w to, że ta reklama jest po prostu skuteczna.
No tak.
Że ona działa, na pewno.
No to teraz może wytłumaczmy, co to jest to KaiKai.
Tak, to jest aplikacja, w której za przecenioną kwotę można kupić różne towary z różnych sklepów. Na przykład tańsze ciasto z cukierni, albo tańszy zabieg w spa, albo tańszą konsolę w sklepie z elektroniką. No i kiedy zrealizujesz ten zakup i odbierzesz to, co kupiłaś, to w zamian dostajesz tę kryptowalutę KaiCheng i ona nie jest powiązana z wartością bitcoina, tylko z wartością dolara.
O, i tam z dolarem jest chyba ciekawa historia w ogóle z przeszłości Miruniuka. Ja ją tak pamiętam jak przez mgłę, ale o tobie też o niej mówił Wadim, nie?
Tak, tak. To jest bardzo, bardzo smaczna historia. Ona w ogóle tak trochę pokazuje chyba, kim jest Miruniuk. Tak rzuca światło na to, jakim jest po prostu człowiekiem. Otóż w pierwszym roku działania Kosmos, Miruniuk i jego firma przyjechali pokazać się do Francji, gdzie co roku w Cannes odbywa się taki międzynarodowy międzynarodowy festiwal branży kreatywnej i reklamowej, który nazywa się Cannes Lions International Festival of Creativity. No i na to spotkanie Mironiuk postanowił przytaszczyć, uwaga, uwaga, paletę, która zawierała 500 miliardów dolarów.
Jak rozumiem, chyba nieprawdziwych.
Nieprawdziwych, oczywiście to były fałszywki. I te fałszywki miały być podczas tej imprezy komisyjnie puszczone z dymem. A to dlatego, że ta kwota miała reprezentować nietrafione wydatki na reklamę. Czyli jeżeli sklep nie prowadził odpowiedniej analityki, czyli w domyśle oczywiście tej dostarczanej przez kosmos, to tak jakby przepalali te 500 miliardów dolarów. Wadim Makarenko, który wtedy był na tych targach, wspomina to tak.
Milon uznał, że dolary to super, ale dolary plus znane nazwiska to będzie jeszcze lepiej. I czatował pod VIP-roomem. No, festiwal reklamowy w Cannes, znany pod nazwą Cannes Lions, czyli lwy kanańskie, on ma taką cechę, że organizator zawsze zaprasza naprawdę znane osoby. I te znane osoby są z bardzo różnych dziedzin. Oczywiście czasem to są tacy typowi celebryci, nie wiem, aktorzy, muzycy, a czasem to są ludzie, którzy zajmują się, nie wiem, danymi, potrafią zrobić wykład o statystyce. No, to spektrum jest szerokie. No i w tamtym roku akurat na tej liście gwiazd tego festiwalu to były takie nazwiska jak Bono, prawda, z U2 i była Marisa Mayer, wówczas jeszcze szefowa, prezeska Yahoo, tak? I ci wszyscy ludzie wchodzą przez taki VIP room, jest taka specjalna loża, gdzie oni przed wejściem na scenę, gdzie robi się z nimi wywiady, albo gdzie oni mają swoje wykłady, przemówienia, to oni tam odpoczywają. No i przez tenże VIP room wychodzą, jak schodzą ze sceny. No i Miron pod tym VIP roomem czatował na nich i zapraszał ich, mówił, że jest tutaj młodym startupowcem, zaczyna własny biznes i ma całą paletę z dolarami i chciałby się z nimi sfotografować. Zresztą, co on im mówił, to ja znam z jego słów i z bardzo dalekich wspomnień. Natomiast co on im tam faktycznie mówił, to trudno mi powiedzieć. Ale widziałem te wszystkie zdjęcia. Miron z Bono na tle dolarów, Miron z Marisą Mayer na tle dolarów. No to było bardzo śmieszne. No i oczywiście marketing partyzancki, prawda, na social mediach, tam zdjęcie Mirona, potem drobnym maczkiem gdzieś na dole podpis Bono wspiera kosmos, tak? To pamiętam. Więc to były takie działania pełne nonszalancji i dezynwoltury, ale miały w sobie jakiś urok.
No widać ewidentnie w tej całej akcji spore doświadczenie zdobyte w agencji reklamowej, taki w ogóle dryk, nie? Takiego reklamowca. Mhm. I zrozumienie tego, co lubią media. Spektakularna akcja, zuchwałe porównanie, realizacja pomysłu pomimo problemów, bo tam jest jeszcze ta historia o tym, że Mironiu chciał wydrukować te całe banknoty w Polsce, nie? Żeby było taniej.
Tak, żeby było taniej. Ja to szanuję, tylko że wszystkie firmy przewozowe, z którymi on się potem kontaktował, łapały się za głowę, kiedy słyszały, że będą musiały przejechać z tą paletą podrobionych dolarów. On drukował 1000 dolarówki, które podobno wyglądały jak prawdziwe. Przez dwie granice, bo co z tego, że jest Schengen i że oni by pewnie przejechali, ale wystarczyłaby rutynowa kontrola i jakiś policjant, który nie miał poczucia humoru. Więc ostatecznie te fałszywki zostały wydrukowane we Francji.
No, to jest jednak sporo fantazji, nie? I tą fantazję też właściwie widać, i tą taką rękę właśnie reklamowca, w tych ostatnich kampaniach, które Mironiuk rozkręcił w Polsce już, tak? Przede wszystkim widać ją w odtworzeniu niemal kultowego zdjęcia z lat 90., nieformalnie nazywanego Impreza Informatyków. O tym zdjęciu wspominałyśmy w drugim odcinku, prawda? Opowiadając o Tomaszu Czajce, bo na tym zdjęciu właśnie był Tomasz Czajka. I zostało ono odtworzone z okazji powstania naszej grupy do spraw AI. Na pomysł wpadł podobno jednak Karol Kurach, czyli jeden z członków tej rady i były zresztą współpracownik Mirona, ale za realizację tego pomysłu, za zrobienie nowej wersji tego zdjęcia, my je wrzucałyśmy już na Instagram, jeżeli państwo chcecie je obejrzeć, to odpowiadała no wspomniana agencja Big Picture, której szefowa Hanna Waśko od lat zna się z Mironem, to są przyjaciółmi, bardzo bliskimi kumplami, no i bardzo go mocno wspiera. To zresztą ona też pomogła mu dostać się na Impact, gdzie także zabłysnął tym pomysłem autoreklamy, choćby wykorzystując kontrowersyjną technikę deepfake'a.
I wiesz co, ja sobie analizowałam listę klientów Big Picture i tam są same takie marki luksusowe, media, między innymi Agora czy Onet i taki jeden startup w postaci Cosmos AI. Więc jest to ciekawe. Natomiast wracając do Impactu, bardzo się cieszę, że do niego nawiązałaś, no bo tak naprawdę to tam ta cała historia Mironiuka eksploduje i on się staje znany w całej Polsce. Bo ja może przypomnę, że w maju 2023 roku w Poznaniu przekonywał, że najważniejszym zasobem Polski nie są złoża surowców, tylko programiści. I Mironiuk opowiadał nam o tym tak.
Wystąpiłem na tym Impakcie i szczerze wtedy, no to już było, ja do tego czasu nie występowałem na konferencjach w Polsce, bo my nie mieliśmy w Polsce biznesu, nie miało to potrzeby. Już byłem po tym etapie, kiedy chciałem swoje ego łechtać konferencjami, wystąpieniami. I wtedy już byliśmy po rundzie finansowania i miałem w głowie taki, okej, dość wymówek, nie muszę czekać, aż sprzedam firmę, do tego, żebym zaczął poświęcać swój czas. To jest to, co mam najcenniejsze dzisiaj. I więc zgodziłem się na to wystąpienie. Mówiłem o tym, że Polska ma najlepszych programistów na świecie, ale nie miałem wtedy w głowie konkretnego planu. I to, co się później wydarzyło, to zaprosiła z mojego wystąpienia słuchała Katarzyna Kolenda-Zalewska, która tam była po prostu z TVN-u. I mi podeszła, powiedziała, że jej tato jest inżynierem, że to w ogóle jest fascynujące i zaprosiła mnie do swojego programu. No i w tym programie mówiłem o tym, zapytała konkretnie, no co mamy zrobić, żeby Polska na tym skorzystała i powiedziałem wprowadzić programowanie do szkół. Później się okazało, że to programowanie w tych szkołach jest od 6 lat teoretycznie. Napisał do mnie pan profesor Sysło z Wrocławia, że pani Mironie, fajny wywiad, ale tutaj jest podstawa programowa, którą ja przygotowałem. To się spotkaliśmy bez nas z Wrocławia i no, powiedziałem, że szczerze nie wiedziałem o tym, bo mam bratanków, którzy mają 11-13 lat, nikt o tym programowaniu nie słyszał. Ja mówię, no tak, rzeczywiście jest tak, że to nie jest idealnie realizowane. I, no i odezwał się wtedy prezydent Zduńskiej Woli, pan Konrad Pokora, który tam wysłał takie pismo o panie Mironie, tutaj zapraszamy do Zduńskiej Woli, żeby wprowadzić ten pana program. Mówię, jaki mój program? Jeszcze niczego nie ma. Ale się spotkałem z tym profesorem Sysło, później spotkałem się z profesorem Dixem i powiedziałem, że... A to, co miało też miejsce po tym wystąpieniu, to podchodzili do mnie i mówiłem, że Polska może być jednym z 10 najbogatszych krajów na świecie, tylko musimy się wziąć do roboty. I zaczęli do mnie podchodzić ludzie, którzy mówili, w tym kraju nic się nie da, politycy się będą kłócić, a druga grupa podchodziła, jak panu pomóc? Co proszę powiedzieć, co zrobić? I dla mnie to oczekiwanie i też to mówienie, że się nie da, było bardzo motywujące i zaczynałem myśleć, trochę głupio tak gadać tylko, co ja mógłbym zrobić.
Czyli Impact otworzył mu drzwi do nie tylko kolejnych medialnych występów, ale także nowych relacji, które szybko zaczęły owocować. I naprawdę bardzo szybko, bo faktycznie po jednym z wywiadów odezwał się do Mironiuka prezydent Zduńskiej Woli. Na oficjalnej stronie tego miasta czytamy, i to będzie cytat właśnie z tej strony. Pamiętam, że Mironiuk przekonywał, że taka szansa na rozwój zdarza się raz na 120 lat. Pomyślałem więc, że byłoby szkoda, gdyby nasze miasto zmarnowało tę dziejową okazję. Wspomina dziś Konrad Pokora. Zainspirowany wywiadem napisał do prezesa Cosmos AI maila z propozycją współpracy. No odpowiedź nie czekał długo. I tu jest znowu cytat z prezydenta Pokory. Nadeszła kolejnego dnia i już na pierwszym spotkaniu ustaliliśmy, że program wystartuje od nowego roku szkolnego i będzie obejmował wszystkich uczniów klas 4-6 w naszych szkołach podstawowych. No, wspomina prezydent Zduńskiej Woli. To, o czym wspomina, to oczywiście rozpoczęcie pilotażu nauki kodowania. I w tym zduńskim pilotażu bierze udział obecnie tam 1250 uczniów z klas 4-6. Zaś na stronie widnieje obietnica, że w przyszłym roku program ma zostać rozszerzony na klasy 1-3 oraz 7-8, czyli na całą podstawówkę. Mhm.
No a skoro była pierwsza chętna gmina, to dla Mironiuka to był taki sygnał, że trzeba zacząć działać z większym rozmachem i bardziej systemowo. Kolejnym krokiem była wizyta naszego bohatera u byłego już ministra cyfryzacji, Janusza Cieszyńskiego, tylko że do ministerialnych drzwi tak naprawdę nie można wejść tak z ulicy.
No, są wyjątki, ale to na inną historię, którą być może kiedyś zrobimy. Jakby nie było, przepustką do gabinetu Cieszyńskiego, do jego zainteresowania okazał się Zbigniew Jagiełło, czyli były prezes PKO, dzisiaj zasiadający w Radzie Nadzorczej ukraińskiego PrivatBanku. Cieszyński mówił nam, że Jagiełło wysłał mu po prostu maila, polecając Mironiuka jego plan wprowadzenia specjalnych lekcji kodowania. Minister spotkał się z nim i jak opowiada, gdy zobaczył, że cały program przygotowywał profesor Krzysztof Dix, czyli przewodniczący Olimpiady Informatycznej, oraz Ewa i Andrzej Gąsienica-Samek, małżeństwo bardzo uznanych informatyków i twórcy programu Instacod, to uznał, że no, ministerstwo może się do tego programu włączyć. Dlaczego by nie? Szczególnie, że, i tu cytujemy Cieszyńskiego, publiczne środki, jakie miały pójść na ten cel, nie miały trafić do Mironiuka, a jedynie na stypendia dla nauczycieli, których miano przeszkolić. Cieszyński przyznaje, że nie sprawdzał jakoś dogłębnie Mironiuka, ani jego firmy. Wsparcie uznanych postaci plus oddzielenie finansowania tego programu od Cosmos były dla niego wystarczające, by można było rozpocząć współpracę. I to jest kolejny cytat. To był kompletny eksperyment, ale warto takie eksperymenty czasem robić. Skąd Jagiełło znał Miloniuka? Pewnie sobie zadajecie państwo pytanie. I my też sobie to pytanie zadajemy. Być może jeszcze się z nim skontaktujemy, będziemy mogły pokontynuować ten temat.
Ale wracając do naszego eksperymentu, pilotaż lekcji kodowania rozpoczęto z impetem, bo programowanie, nasz drugi język, ogłoszono oficjalnie na konferencji prasowej w Ministerstwie Cyfryzacji pod koniec sierpnia. Zapowiedziano na tej konferencji, że pilotaż będzie odbywał się w 3 gminach, oprócz Zduńskiej Woli, także w Sycowie koło Wrocławia, a także w Chełmie. A każdy nauczyciel, który będzie brał udział w programie, dostanie miesięczne stypendium przez cały rok szkolny. Dodatkowo 30% najbardziej wyróżniających się nauczycieli otrzyma nagrody w drugim semestrze.
Łącznie na te stypendia rządowy NASK wyłożył 900 tysięcy złotych. Ogłoszono też, że to dopiero początek, że za rok, czyli w tym nowym roku szkolnym, który rozpocznie się na jesieni, ma już objąć ten pilotaż 100 gmin, a w ciągu 4-5 lat całą Polskę. Dziś jednak Cieszyński mówi nam, że mała jest na to szansa, bo pilotaż był użyty chałupniczo, a teraz to trzeba było już konkretniejszych działań.
Konkretniejszych działań i na pewno sporych nakładów, bo zakładając, że to byłby podobny system jak w pilotażu, to przy 100 gminach byłby to wydatek rzędu, no bagatela, 21 milionów złotych. A dla całego kraju, zakładając oczywiście, że jest sporo gmin większych niż Syców, Zduńska Wola i Chełm, no to tak lekką ręką licząc pomiędzy 750 milionów, a nawet bym się zamknęła w miliardzie złotych rocznie. I to oczywiście jest tylko stypendia dla nauczycieli.
Bo może jeszcze warto wyjaśnić, te 900 tysięcy złotych na stypendia to poszło na stypendia dla 60 osób, 60 nauczycieli. I oczywiście te wyliczenia, które teraz podejmę, to są nasze wyliczenia. Nie ma żadnych urzędowych, oficjalnych, bo też chyba nikt na razie poważnie po prostu nie myśli o rozszerzeniu tego programu. Oczywiście nie ma też potwierdzenia, że zostanie on całkowicie zakopany. Miloniuk mówi nam, że trwają rozmowy z kolejnymi zainteresowanymi gminami, ale powiedzmy tak, skoro na razie nie ma w budżecie zapewnionych pieniędzy na fundusz do spraw wsparcia AI, to ja nie wiem, czy się znajdą jeszcze większe środki na program właśnie kodowania.
No na pewno będziemy się temu blisko przyglądać. Tymczasem jednak pilotaż się odbywa, a nawet został rozszerzony o Warszawę, bo Miloniukowi udało się nawiązać kontakt z Rafałem Trzaskowskim. Ale mało tego, powstała także inicjatywa Koduj z papieżem, symbolicznie uruchomiona przez papieża Franciszka podczas wizyty Miloniuka w Watykanie. Właściwie nawet nie w Watykanie, tylko dokładnie w Castel Gandolfo, gdzie znajduje się letnia rezydencja papieża. Miloniuk został tam zaproszony przez inicjatywę Masterclass Leadership Summit on the Future of Humanity. I kodowanie z papieżem to ma być taki międzynarodowy program. To ma być taka bezpłatna platforma edukacyjna dla dzieci w wieku 11-15 lat z Europy, Afryki i Ameryki Łacińskiej. W tym samym czasie Miloniuk napisał też tekst zatytułowany A National Strategy for Poland, czyli Narodowa Strategia Polski, w którym powtarzał swoją ideę fix, czyli wzmocnienie Polski technologiami i inwestowania w naukę programowania.
Tak w ogóle ta cała organizacja, Masterclass Leadership Summit on the Future of Humanity, to jest w ogóle bardzo tajemnicza organizacja.
Tak, to prawda.
Co ciekawe, jednym z bohaterów, czy nie wiem właściwie jak to nazwać, głównych postaci na tym wydarzeniu był reżyser Krzysztof Zanussi, który nie ma nic wspólnego ze sztuczną inteligencją, ani z technologiami. Powiem tak, aż się prosi, żeby się bliżej tej organizacji przyjrzeć.
Tak, tam jest jeszcze Fundacja Centrum Twórczości Narodowej, która współpracuje z Papieską Radą do Spraw Kultury, więc to jest bardzo ciekawy twór, który generalnie jego celem jest stawianie pytań takich cywilizacyjnych. Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jaką rolę odgrywają w tym technologie, jaką rolę odgrywa w tym przywództwo.
Jak rozumiem Bóg.
Jaką nauka. Tak, oczywiście to jest gdzieś tam skupione wokół takich 15 zasad głoszonych przez papieża Franciszka. Natomiast, wiesz...
Skąd tam się wziął Miloniuk? To jest bardzo dobre pytanie, na które naprawdę nie potrafimy państwu za bardzo odpowiedzieć. Pojawiło się kilka wątków w rozmowach z licznymi startupowcami czy ekspertami, z którymi rozmawiałyśmy, ale tak prawdę mówiąc, żaden z nich nam nie wydaje się na tyle pewny, żeby go dzisiaj podnosić. Chyba trzeba będzie troszkę pogrzebać przy tym po prostu. I jeszcze zrobić kolejnego follow-upa do tego odcinka. Ale wracając do samej wizyty w Castel Gandolfo, ona się okazała bardzo kontrowersyjna. To jest chyba najbardziej takie
delikatne. Tak, zadziwiająco.
takie delikatne określenie tego, co się zadziało, bo ona owszem wzbudziła trochę zachwytu w mediach, ale też konsternację jednej z uczestniczek panelu, w którym występował Mironiuk. Tematem tego panelu była sztuczna inteligencja i tworzone przez nią szanse i zagrożenia, a tą uczestniczką panelu była profesor Aleksandra Przegalińska z Akademii Leona Koźmińskiego, współpracująca z Harvardem, to jest filozofka, ekspertka od AI, oczywiście też bohaterka naszego poprzedniego odcinka, bardzo uznana postać profesor Przegalińska. No i ona uczestniczyła zdalnie w tym panelu i po nim na Facebooku, zamiast takiej tradycyjnej laurki, którą się zawsze umieszcza tam po panelach, żeby było ciekawie i inspirująco, Przegalińska napisała tak. Zdumiewa apologetyka Chin, którą nieustająco podejmował pan Miron Mironiuk z polskiej firmy Kosmos AI. Usłyszeliśmy, że Europa ma się czego bać, podobnie jak Stany Zjednoczone, a Chiny spokojnie czekają, aż technologia dojrzeje, a następnie ją skopiują w Watykanie. Przedziwne. Nie wiem, czy same Chiny byłyby zadowolone z takiej reklamy. I kontynuowała dalej Przegalińska w komentarzach. Bardzo dużo pan Miron mówił o tym, że na nieszczęście Europy Xi jest genialny, a ponadto jest fizykiem i zostaniemy rozjechani technologicznym walcem. I że Chiny nie są tak aroganckie jak inne kraje, więc spokojnie poczekają, aż będzie co kopiować, a następnie skopiują wszystko, zostaniemy z niczym. Czemu z takich rzeczy cieszy się w Watykanie przedstawiciel polskiego startupu? Nie mam pojęcia. W rozmowie z nami Aleksandra Przegalińska podtrzymała swoje stanowisko i tą relację z tego wydarzenia, a wielu obserwatorów w mediach społecznościowych, bo tam było liczne wpisy i te liczne były komentarze i na Facebooku i na Twitterze, wyrażało przekonanie, że Mironiuk jest takim apologetą Chin i chińskiej wersji świata, no bo po prostu robi ten biznes, tak? I jakby to powiedzieć, albo został zarażony tym, jak Chiny funkcjonują, albo nie mógłby tam funkcjonować i działać, robić biznesów, gdyby nie zachowywał się w ten sposób.
Tylko że sam Mironiuk przedstawia tę wymianę zdań zupełnie inaczej.
Pani Przegalińska mówi nieprawdę. I to jest bardzo łatwe do sprawdzenia. Tak, po pierwsze są komentarze pod postem pani Przegalińskiej osób, które brały udział w tym wystąpieniu, które mówią, że chyba byliśmy na dwóch innych panelach, dlatego że Miron nie chwalił Chin. Miron mówił, że nie możemy nie doceniać Chin. Dlatego, że my myślimy, o Chiny. My, Europa, jesteśmy zawsze najlepsi. Żeby utrzymać ten tytuł najlepszymi, musimy cały czas pracować. I więc ja zagrzewałem Europę do walki, żeśmy wykorzystali to, że mamy tych najlepszych inżynierów na świecie. Jak spojrzy pani na to, jakie teraz spółki, skąd pochodzą spółki AI, które mają największą waluację, najwięcej inwestycji, to są Stany Zjednoczone i Chiny. To nie jest Europa. Nawet nie Polska, to nie jest Europa. My nie możemy przegrać tego boju. Co się stanie, jeżeli kraje takie jak Rosja czy Chiny będą miały dostęp do najlepszej technologii sztucznej inteligencji? Nie chcemy tego. Nie chcemy tego. Więc to jest dokładnie to, co powiedziałem. Tam było ponad 20 osób brało udział w tym wystąpieniu. Ja byłem stacjonarnie w Castel Gandolfo, blisko Watykanu. Pani Przegalińska łączyła się online i można zapytać te osoby. Myślę, że te organizatorzy mogą dać listę tych osób. Jedyny związek z mój synem jest taki, że ja chcę, żeby polska firma zarabiała na do niedawna największym kraju na świecie, drugiej gospodarce świata. I chciałbym, żebyśmy zachęcali polskich przedsiębiorców, żeby zarabiali na tym rynku, a nie odwrotnie, żeby oni na nas zarabiali.
Jak jest naprawdę? Próbowałyśmy to sprawdzić. Niestety organizatorzy nie nagrali tego wydarzenia, więc nie mogłyśmy na własne oczy i uszy sprawdzić, co kto mówił i w jaki sposób. Rozmawiałyśmy jednak z uczestnikami tej konferencji. Krzysztof Ludwiniak, on jest prawnikiem i trzecim obok Przegalińskiej i Mironiuka uczestnikiem panelu, zapewniał nas, że nie odniósł wrażenia, jakoby Mironiuk lobbował za Chinami. Zapamiętał tę dyskusję jako rozmowę dotyczącą rozwoju AI, między innymi w Chinach, nawet w duchu ostrzegawczym przed państwem środka.
Za to Zofia Dzik, prezeska Instytutu Humanities, Człowiek i Technologia, stwierdziła w naszej rozmowie, i to jest cytat, nie pamiętam szczegółów, ale przypominam sobie, że panelowi towarzyszyła bardzo gorąca dyskusja i że wypowiedź pana Mirona na temat Chin rzeczywiście zwróciła moją uwagę i zaniepokoiła mnie. Zaniepokoiła mnie swoim spokojem, w jakimś takim stopniu powiedziałabym nawet nadmiernie bezkrytycznym spojrzeniem na podejście do polityki Chin w zakresie wywiadu gospodarczego, kopiowania innowacji technologicznych, bez zwracania uwagi na ryzyka, naganność działań związanych z kradzieżą intelektualną. Nie ukrywam, że spodziewałam się bowiem, że nawet ze względu na miejsce, w którym byliśmy, temat etyki powinien się dużo mocniej zarysować. A w zasadzie nie pojawił się, o co później dopytywałam go podczas dyskusji panelowej. Chcę jednak podkreślić, że moja wypowiedź dotyczy zadanego pytania, specyficznie w zakresie wypowiedzi Mirona dotyczącej podejścia do Chin. Cała dyskusja była ciekawa, podobnie jak samo wydarzenie. I to jest taka oficjalna wypowiedź pani Zofii. I to jest problem. Nie ma nagrania, i musimy operować na klasycznym takim amerykańskim he said, she said, nie?
Tak, tym bardziej, że nawet komentarze w mediach społecznościowych właśnie pod wpisem profesor Przegalińskiej, a to jest naprawdę postać w branży bardzo znana, ona ma wielu obserwujących, więc nawet ta dyskusja pod jej wpisami także była podzielona i ludzie autentycznie pisali sobie, że chyba byłem na innym panelu. Więc jak było, trudno powiedzieć. Nie
ale, wiesz,
na czym
ale wiesz, mnie bardzo cieszy, że staliśmy się bardziej wyczuleni na kwestie potencjalnych wpływów Chin na działania państw czy firm, na rozwój technologii. No, nawet na to, albo może szczególnie na to, o czym wiesz, mówiła Dzik, czyli na te kwestie etyczne. Szczególnie w stosunku do tak krytycznych rozwiązań, jakich jest sztuczna inteligencja. I że zadajemy te pytania dotyczące firm powiązanych z Chinami, tak jak jest to właśnie w przypadku Cosmos AI. Mhm.
No tak, bo ten startup, chociaż działa na kilku rynkach azjatyckich, w tym w Japonii, w Tajlandii, Indonezji czy w Wietnamie, to jednak ich największym rynkiem są Chiny. A z działalnością w Chinach wiąże się dużo pytań, na przykład takich, czy i na jakie ustępstwa musi iść firma zakładana przez obcokrajowca, która chce działać za wielkim chińskim firewallem.
Do tego są jeszcze te wszystkie pytania związane z kwestią biznesową. Na ile w zasadzie Cosmos AI podbija te azjatyckie rynki, a na ile z kolejnym startupem, który swoje działania planuje na 18 miesięcy, czyli byleby do następnej rundy finansowania. Sądząc po wynikach finansowych, no wiele wskazuje, że raczej to drugie. Ich singapurska spółka w 2022 roku zarobiła 7,5 miliona dolarów singapurskich. To nie jest jakiś bardzo wybitny wynik. Naprawdę, no, nie szalejmy z tymi potem coverami w Polsce miliarderze. Tyle, że ta singapurska spółka nie obsługuje rynku chińskiego.
Tak, bo to jest, wiesz, cały konglomerat spółek, jest spółka matka w Stanach i potem są spółki tworzone, jest jeszcze jedna spółka w Polsce.
I we Francji?
Być może jeszcze we Francji, na pewno jest spółka singapurska, na pewno jest spółka z siedzibą w Hongkongu, na pewno jest spółka z siedzibą w Warszawie. Generalnie tych spółek jest kilka, one wszystkie mają własne przychody, więc trudno jest prześledzić dokładnie, jak wygląda kondycja tej spółki, tym bardziej, że na przykład, żeby wyciągnąć dane z takiej chińskiej wersji KRS-u, to trzeba tam po prostu podpisać cyrograf, oddać duszę, a przede wszystkim...
Swoje dane paszportowe,
tak,
między innymi.
Tak,
nie?
Ja nie mam nic przeciwko zapłaceniu za dane, jeżeli to jest w publicznym dostępie, ale oddawanie numeru paszportu i dowodu
krwi.
Osobistego, tak, to już jest troszeczkę za dużo.
No tak. I dlatego też ta cała działalność na chińskim rynku i nagłe rozbłyśnięcie Mironiuka w Polsce, no właśnie taka, jak taka supernowa w ubiegłym roku, bardzo zdziwiło polską scenę technologiczno-startupową. Nie zliczymy, naprawdę nie zliczymy, ile osób nas pytało w ostatnich miesiącach, czy wiemy, kim jest ten cały Mironiuk, skąd się wziął, kto tak mocno za nim lobuje.
I przede wszystkim, po co mu te wszystkie działania w sferze publiczno-politycznej, skoro jego biznes podobno idzie tak dobrze.
I wiesz co, i super znowu, że ludzie sobie zadają te pytania, tak. Ale tych pytań nie zadało sobie Ministerstwo Cyfryzacji. Ani kierowane przez Cieszyńskiego, ani kierowane przez Gawkowskiego. Pierwszy zawierzył poleceniom znanych postaci, drugi temu, że Ministerstwo Cyfryzacji już wcześniej z Mironiukiem współpracowało.
Co więcej, pozwolono, by Mironiuk i Big Picture praktycznie przejęli kontrolę nad całą radą. To Mironiuk wpadł na jej pomysł, zaproponował ją Gawkowskiemu, a także sam wskazał i członków, o czym pisała choćby Anna Wittenberg w Dzienniku Gazecie Prawnej, ale także, jak przyznało nam Ministerstwo Cyfryzacji, cały ciężar organizacji konferencji, komunikacji, włącznie ze wspomnianym zdjęciem reklamowym, przejął na siebie prywatny podmiot. I dlatego choćby wiceminister Gramatyka nie był zaznajomiony ze szczegółami sprawy, no bo agencji bardziej zależało na omawianiu wywiadów z dziennikarzami.
Ta. Co więcej, Marek Giegorica, to jest nowy dyrektor Biura Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji, w odpowiedzi na nasze pytania podkreślał, trzeba było go trochę dopytywać, że resort nie jest tu całkiem pozbawiony podmiotowości, bo fanfary... obsługuje adres mailowy powiązany ze stroną internetową, którą postawił Cosmos AI. Zresztą, co ciekawe, na serwerach Amazona, Amazon Web Services. I na ten adres mailowy można zgłaszać kandydatury kolejnych członków grupy oraz pomysły na jej działalność.
No tak, no i w tym kontekście to pytanie, po co przedsiębiorcy, którego spółka zgodnie z tymi publicznie dostępnymi informacjami wciąż rośnie i rozwija się, tyle dodatkowych obowiązków i to obowiązków trudnych, bo na styku z administracją i powszechną edukacją. Co więcej, jak słyszałyśmy od kilku osób, które są ważnymi inwestorami i doradcami na rynku startupów i technologii, Mironiuk zainteresowanie Polską wyrażał już w połowie 2022 roku. Wtedy rozpytywał o to, jak wygląda u nas edukacja technologiczna i związana z programowaniem.
Wiele wskazuje na to, że ten zwrot w stronę Polski to kwestia Chin. Poprosiłyśmy jednego ze znanych ekspertów od Chin o bliższe przyjrzenie się temu, co oficjalna komunikacja mówi o pozycji Cosmos AI na tamtejszym rynku. Oprócz tego, że ta firma ma właśnie bardzo różnorodną sytuację, jeżeli chodzi o ilość spółek, to ma też bardzo ciekawą sytuację inwestycyjną, bo wśród tych inwestorów są i indywidualne osoby, jak anioł biznesu Ohad Finkenstein. To jest taki brytyjski biznesmen posiadający 3 firmy wyspecjalizowane w inwestycjach. Szwajcarska spółka non-profit NER, zajmująca się blockchainem i kryptowalutami oraz Tiga Investments, na której czele stoi Raymond Zage.
Tak, i to jest w ogóle bardzo ciekawa postać, bo on był głównym inwestorem podczas przejęcia serwisu randkowego Grindr. To jest ten serwis, z którego korzystają osoby LGBT+. I ten serwis był przejmowany od Beijing Kunlun Tech
Corporation.
Tak, za ponad $600 milionów. I ta transakcja była wynikiem decyzji amerykańskiego rządowego komitetu do spraw inwestycji zagranicznych, który praktycznie zmusił właściciela Grindera, czyli tej chińskiej spółki notowanej na giełdzie w Shenzhen, do sprzedaży tego produktu amerykańskim inwestorom.
To jest historia z 2019 roku, więc być może państwo jej do końca nie pamiętacie, ale chodziło o to, że z Grindera masowo korzystali amerykańscy też żołnierze. I było podejrzenie, że to, że korzystają z takiej aplikacji randkowej, może być wykorzystane w takich niecnych celach, na przykład do szantaży. I dlatego amerykański, de facto rząd, tak, przymusił chińską firmę do tego, żeby odsprzedała swoje udziały.
Ja w ogóle, wiesz, że ja przed tym odcinkiem nie wiedziałam, że Grindr był na początku chiński? W sensie nic by nie wskazywało na to, że...
Ja pamiętam tą historię. No i rzeczywiście, ta różnorodność inwestorów i brak przejrzystych rejestrów w Singapurze powoduje spore trudności w dokładnym sprawdzeniu Cosmos AI, ale jak zwraca uwagę ten nasz ekspert, z którym rozmawiałyśmy, obserwowany jest teraz taki wyraźny zwrot PR-owy w działaniu tej firmy. Zwrot oczywiście w stronę Europy, a to może oznaczać, że spółka w Chinach albo ma jakieś problemy, czyli została wygryziona przez lokalne biznesy, albo zaczęło się dla niej robić trochę za duszno. I faktycznie w Chinach dla firm technologicznych jest coraz trudniejsza sytuacja. Pewnie takie małe podmioty jak Cosmos nie są szczególnie pilnowane. Zresztą Mironiuk zapewniał ciebie, nie? Że w ogóle swoich algorytmów nie przekazał władzom. Nikt się do niego z takimi roszczeniami nie zgłaszał. Ale jednak kontrola partii nad biznesami działającymi w technologiach jest naprawdę coraz bardziej skrupulatna.
Tylko, że tak naprawdę my wciąż nie wiemy na 100%, jakie to technologie stoją za Cosmos AI, bo tak naprawdę ile jest AI w Cosmos AI? Wiele wskazuje na to, że ta firma wciąż raczej rozwija się na rynku trakowania klientów w sklepach niż takiej faktycznej sztucznej inteligencji. Zresztą jeszcze kilka lat temu spółka nazywała się po prostu Cosmos, o czym już państwo dzisiaj mówiłeś. Po prostu Cosmos bez AI.
Ale ta analityka klientów w sklepach w segmencie dóbr luksusowych, czy to w Singapurze, czy w Hongkongu, po pandemii i po coraz silniejszych politycznych wpływach Pekinu na te miasta, może być naprawdę utrudniona. Być może dlatego Cosmos, już AI, zaczął spoglądać na Europę.
Szczególnie, że Cosmos szykuje się do odpalenia nowych produktów na starym kontynencie. Gdzie dokładnie, nie wiadomo, ale jak zapewniał nas Mironiuk, ma to być inny produkt niż ten, który działa w Chinach i ma on być w Europie całkowicie zgodny z zasadami RODO. Jego firma, i to tak na marginesie, jego firma już od 7 lat przymierza się zresztą do ekspansji na zachód, bo już odkąd zainwestował w nich L'Oreal, to następnym krokiem miało być wejście do Europy. Tylko, że to, że Cosmos AI nie mógłby działać w Europie na chińskich zasadach, o tym nam też opowiadał Wadim Makarenko.
Ekspansja takiego biznesu na zachód jest dużym wyzwaniem. To znaczy w ogóle to przetwarzanie danych klientów jest trudne i trzeba mieć ku temu w ogóle podstawy, tak? Ten uzasadniony interes słynny, tak? Czy tam, jak to się nazywa po polsku, prawda? Ten legitimate interest. Czyli wtedy, kiedy firma, która od nas te dane, zbiera te dane na nasz temat, to musi mieć jakiś uzasadniony interes. I teraz wyobrażam sobie, że L'Oreal to nie jest tak, jak ja, niekoniecznie jest tak, jak ja mówię, ale tak to sobie mniej więcej wizualizuję, że L'Oreal, który ma ze swoimi klientami jakąś relację handlową, coś im sprzedają, się gdzieś rejestrują, prawda? I ten L'Oreal o tych klientach ma dość rozległą wiedzę, tą wiedzę ma przeważnie z kanału cyfrowego, czyli ze sklepów tych w internecie, internetowych, może chcieć spróbować tę samą wiedzę wykorzystać w swoich rzeczywistych salonach, prawda? To jest To jest taka sytuacja. Pytanie brzmi, na ile to jest w ogóle mądre i na ile to jest łatwe. To wszystko są otwarte pytania, tak? Można sobie wiele rzeczy wyobrazić, ale wdrożenie tego nie musi być wcale takie proste. Ale to jeszcze jakoś potrafię sobie wyobrazić. Natomiast no, zrobienie takiego samego biznesu, jak ten w Chinach, gdzie my po prostu możemy, nie wiem, setki tysięcy osób monitorować ich ruch po centrum handlowym, to jeszcze w Europie wcale nie jest takie proste.
No i do tego aburtażu na Europę w firmie z chińskim tłem przyda się to, co nazwał nasz ekspert do spraw Chin takim certyfikatem koszerności, czyli wskazaniem, że firma jest legitna, nie? A do tego się choćby przydają relacje z kolejnymi polskimi wysoko postawionymi politykami, to takimi, którzy dobrze się kojarzą, bo z innowacjami. Oraz oczywiście skuteczna kampania wizerunkowo-medialna.
Mironiuk zapewnia jednak, że jego silniejsza obecność w Polsce nie ma drugiego dna. Że jest skupiony na rozwoju Cosmos AI i po prostu ma duszę społecznika i teraz chce się odwdzięczyć Polsce za szansę i edukację, jakie tu otrzymał.
Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby Cosmos był moją ostatnią firmą i gdybym bardzo dużo na niej zarobił i to wszystko rozdał.
No brzmi pięknie, ale ja jestem strasznie cyniczna i ja nie wiem, czy ja to tak do końca wszystko kupuję.
No wiesz co, my jesteśmy za długo w mediach, żeby brać takie deklaracje za dobrą monetę. To by było piękne, gdyby był taki świat, w którym startupowcy...
Biznesmeni zwracają
tak, naprawdę. Byłoby, ja bym chciała żyć w takiej Polsce, byłoby super.
No dobra, i tak naprawdę mógłbyśmy tutaj zakończyć naszą opowieść, ale historia Mironiuka i Rady do Spraw AI ma głębsze dno. Czy nawet właściwie ze dwa dna. Pierwszym tym dnem jest to, że technologie wciąż pozostają dla polityków taką mocno magiczną sferą, taką przy której, no wiesz, czasem warto się ogrzać i pokazać, że się jest takim bardzo nowoczesnym i cool, ale nie jest wystarczająco może ta sfera ważna, czy też zbadana, by mieć świadomość, że gdy pojawia się ktoś lub coś nowego, to trzeba po prostu bardzo uważnie sprawdzić jego kompetencje, jego przeszłość, faktyczne intencje. Zrobić trochę tak, jak to, co my dzisiaj zrobiliśmy. Taki mocny fact-checking, nie? Każdej rzeczy, która była mówiona, no wystarczy niestety politykom, że ktoś ważny polecił, że ta nasza postać była na konferencji, że miała okładkę w mediach i wszystko jest w porządku.
A drugim dnem jest to, że w tej historii widzimy bardzo wyraźne, takie pewne ideologiczne zjawisko, które mocno rozgrzewa środowiska związane z budową AI, szczególnie w Dolinie Krzemowej. Bo Dolina zawsze kochała mieszać technologię z filozofią, o czym zresztą mamy aż dwa odcinki. Mamy więc transhumanizm, który nawołuje do poprawiania ludzkich ciał dzięki technologiom, o czym opowiadałyśmy w odcinku numer 39. A także mamy longtermizm, o którym opowiadałyśmy w odcinku numer 26, który przekonuje, że trzeba wszystko robić w imię dobra przyszłych pokoleń, choćby dzisiaj to kosztowało sporo wyrzeczeń.
Teraz dodatkowo przyspieszenie w AI zaowocowało wyłonieniem się takiego nowego prądu, który zyskał sobie nawet nazwę, i ona jest bardzo skomplikowana, efektywnego akceleracjonizmu. W skrócie jest on nazywany AIAC, pisze się to E łamane przez ACC. Polecamy w ogóle ten skrót wrzucić sobie na Twitterze i sprawdzić, jakie osoby go mają u siebie w opisach. Jest też tam już sporo Polaków. No więc efektywni akceleracjoniści to taki dosyć luźno zorganizowany ruch, któremu przyświeca bezkompromisowa pogoń za postępem technologicznym.
I jego zwolennicy uważają, że należy pozwolić sztucznej inteligencji i w zasadzie wszystkim innym technologiom rozwijać się tak szybko, jak to możliwe, bez żadnych barier ochronnych, ani bez żadnych strażników, którzy staliby na drodze innowacjom i postępowi. W AI nie widzą żadnych zagrożeń, jedynie korzyści.
Coś nam się już kojarzy, nie? Z tego, co słyszymy w Polsce. To tacy są tak naprawdę tacy tech-optymiści, czy wręcz tech-solucjoniści na dopalaczach. Chyba najmocniej ich wizję świata zaprezentował Mark Andersen, to jest współzałożyciel Andersen Horowitz, jednej z najsilniejszych firm Venture Capital. To ona niedawno zainwestowała w Eleven Labs, o którym Państwu opowiadałyśmy w drugim odcinku dzisiaj w Polsce, czyli ten startup, który zajmuje się technologiami głosowymi. Andersen w październiku opublikował długi manifest na temat tech optymizmu. Wyjaśnia w nim takie credo tych optymistów, a jest nim rozwój, taki nieskrępowany rozwój technologii, a wrogami mają być zrównoważony rozwój czy etyka technologii. Andersen swój esej kończy wezwaniem: do nas należy przeszłość i przyszłość. Czas być tych optymistą. Czas budować. My w ogóle wrzucimy ten esej, przynajmniej jakieś jego screeny na Instagram. Bardzo polecam go przeczytać, bo jest fascynujący tak naprawdę swoim takim wielkim zawierzeniu w ten rozwój technologiczny.
Nie wiem jak ty, ja miałam ciary, jak go czytałam, ale takie ciarki...
Że sekta.
Tak, sekta, raczej przerażenia niż takiego podniosłości i jakiejś doniosłości myśli.
Tym bardziej, że ci nasi akceleracjoniści, którzy... Szczególnie, gdy są w takiej czołówce adapterów technologii, czyli ludzi wdrażających technologię, z rosnącym poczuciem wyższości patrzą na każdego, kto do tej budowy ma jakiekolwiek obiekcje. Wskazuje na zagrożenia, na luki, a gdy tfu-tfu to już w ogóle nawołuje do kontroli i regulacji, to z miejsca nazywani są, i tu są dwa kolejne terminy, dumerami albo decelami, czyli zagładowcami i spowalniaczami. I właśnie poziom na tych akceleracjonistów, AI-seków i deceli, choć pewnie mało kto w ogóle z tego naszego polskiego środowiska dyskutującego nad sztuczną inteligencją i nad radą AI dla PL te nazwy zna, to właśnie ten podział teraz obserwujemy. Obserwujemy go bardzo silnie na polskim podwórku. To jest bardzo ciekawe.
Tak, jest to bardzo ciekawe, bo tech solucjoniści naprawdę... Wydaje się, że szczerym zachwytem opowiadają o tym, jak to Polska może zostać 10. potęgą świata. Wystarczy tu kliknąć i zacząć rozwijać AI.
Kliknąć
i to się stanie, tak? A decele doszukują się dziury w całym i żądają pilnowania kwestii etyki i niedopuszczania, by tylko biznes kreował naszą przyszłość w AI.
I mnie ta dyskusja znowu bardzo cieszy. Bardzo cieszy, bo pokazuje, że przyszłość sztucznej inteligencji, czy po prostu przyszłość technologii, nie jest nam tu w Polsce obojętna. Ta dyskusja też pokazuje politykom, że społecznie dojrzewamy do tego, by nie wpadać w czyste zachwyty za każdym razem, gdy tylko pojawia się hasło, jaki to wielki skok technologiczny nas czeka. Zamiast tego uczymy się pytać o koszty tego skoku. I z taką refleksją właśnie, że warto jednak głębiej zaglądać, nie, i dopytywać, zostawiamy państwa. Być może będziemy ten temat jeszcze kontynuować, bo ja mam poczucie, że postać Mirona Mironiuka jest tak ciekawa, że warto jeszcze przy niej troszkę pogrzebać.
I to chyba nie jest skończona historia poza tym. A na razie zostawiamy państwa z całym archiwum naszych poprzednich nagrań, które są dostępne we wszystkich największych platformach podcastowych oraz w aplikacji Tok FM.
Naszą wydawczynią jest Katarzyna Michałowska, której bardzo dziękujemy za pomoc.
Piszcie do nas z opiniami, uwagami. Jak zwykle w opisie odcinka umieścimy linki do źródeł, z których można się dowiedzieć więcej o naszym dzisiejszym bohaterze.
Zaczepiajcie nas też w mediach społecznościowych. Zerkajcie na nasz Instagram, bo tam rzeczywiście publikujemy trochę więcej materiałów uzupełniających nasze odcinki. Piszcie też do nas na naszego maila techstorie@tok.fm.
Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Techstorie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Techstorie.